Rozdział 16. Hossa i Bessa. W kilka dni po tym spotkaniu Albert złożył wizytę hrabiemu de Monte Cristo w jego domu na Polach Elizejskich. Był to właściwie pałac, taki bowiem wygląd, dzięki olbrzymiej fortunie hrabia nadawał swoim choćby tymczasowym rezydencjom. Przysłała go tu pani Danglars, aby powtórzył raz jeszcze podziękowania, choć dała im już wyraz w liście podpisanym baronowa Hermina Danglars z domu de Servier. Towarzyszył mu Lucian de Bray. I on także dołączył do słów przyjaciela parę komplementów, a choć nie wystąpił oficjalnie, hrabia, człowiek bystry, domyślił się łacno, w czyim de Bray przemawia imieniu. Wydawało mu się nawet, że de Bray zjawił się u niego w połowie tylko kierując się własną ciekawością. Młodego człowieka przysłał ktoś nie mniej ciekawy, a zamieszkały na Chasse d'Antin. Mógł tedy przypuszczać, nie lękając się omyłki, że pani Danglars, nie mogąc obejrzeć na własne oczy mieszkania kogoś, kto rozdarowywał konie po 30 000 franków para i bywał w operze z niewolnicą Greczynką, mającą na sobie diamentów za milion, wyprawiła tu Lucjana, którego oczyma zwykle oglądała świat, aby zobaczył ów apartament i podzielił się z nią spostrzeżeniami. Ale hrabia nie zdradził niczym, iż domyśla się związku między odwiedzinami Lucjana a ciekawością baronowej. — Widujesz się pan z baronem Danglarsem prawie co dzień? — zagadnął Alberta. — Tak, panie hrabio, bo jak wspomniałem już panu, to te projekty wciąż jeszcze są aktualne? — Bardziej niż kiedykolwiek — wtrącił Lucian. — Sprawa zdecydowana. I sądząc zapewne, że wmieszawszy się na chwilę do rozmowy, może sobie darować jej ciąg dalszy, wetknął w oko szylkretowy monokl i gryząc złotą gałkę laseczki, ją krążyć po pokoju i przyglądać się obrazom i rozwieszonej tu zbroi. — Ach, tak — zdziwił się Monte Cristo. — Nie przypuszczałem, sądząc z pańskich słów, że sprawa zdecyduje się tak szybko. Cóż robić? Sprawy posuwają się wciąż naprzód, choć się tego nie domyślamy. Zapominamy o nich, ale one nie zapominają o nas. A gdy się człowiek obejrzy, zdumiewa go, że posunęły się tak daleko. Mój ojciec i pan Danglars służyli razem w Hiszpanii. Ojciec był na froncie, a pan Danglars w intendenturze. Ojca mego zrujnowała rewolucja, a pan Danglars nie miał nigdy żadnego majątku rodowego. Obaj więc rozpoczęli podówczas karierę. Ojciec wojskową i polityczną, a bardzo ona piękna, pan Danglars finansową i polityczną, wprost zadziwiającą. Tak, tak, zdaje się, że pan Danglars napomknął mi o tym, kiedy byłem u niego z wizytą. A ładna jest ta panna Eugenia? Tu zerknął na Lucjana, który przeglądał album. Bo, o ile sobie przypominam, na imię jej Eugenia. Bardzo ładna, a raczej bardzo piękna, tylko że jakoś nie umiem poznać się na jej urodzie, nie jestem jej godny. Mówisz pan tak, jakbyś już był jej mężem. O, westchnął Albert, oglądając się, i on chciał zobaczyć, co robi Lucjan. Coś nie entuzjazmujesz się pan tym mariażem, powiedział Monte Cristo, ściszając głos. Panna Eugenia jest dla mnie za bogata. Przeraża mnie to. Ba, to mi argument. A pan nie jesteś bogaty? Ojciec ma z 50 000 liwrów renty, da mi, żeniąc mnie 10 000 do 12 000. No tak, to skromnie, zwłaszcza jak na Paryż, ale pieniądz nie o wszystkim decyduje na tym świecie. Piękne nazwisko i wysoka pozycja towarzyska też coś warte. Masz pan przecież nazwisko świetne, a pozycję wspaniałą. Pan hrabia de Morcerf jest żołnierzem, łączy się w nim nieskazitelność bajarda z ubóstwem Duguesclina, a to bardzo chwalebne. Bezinteresowność to najpiękniejszy promień słońca, jaki może zabłysnąć na szlachetnym mieczu. Nie zgadzam się z panem. Trudno by ci wyszukać lepszą partię. Panna Danglars da panu fortunę, a ty jej szlachectwo. Albert potrząsnął głową i zamyślił się. To jeszcze nie wszystko, rzekł. Nie rozumiem doprawdy, jak można mieć odrazę do ładnej i bogatej dziewczyny. Miły Boże, odraza. Jeśli ona istnieje, to nie z mojej strony. No to z czyjej? Bo powiedziałeś mi pan, że twój ojciec życzy sobie tego małżeństwa. Ze strony mojej matki. Matka umie patrzeć roztropnie, a oko ma pewne. Owóż nie uśmiecha jej się ten związek. Żywi do Danglarsów jakieś uprzedzenie. odparł hrabia tonem nieco sztucznym, to zrozumiałe. Pani hrabina jako arystokratka uosobienie dystynkcji i subtelności waha się trochę, czy dotknąć tej ręki chamskiej, grubej, ordynarnej, to naturalne. Nie wiem, czy naprawdę o to chodzi, wiem tylko, tak mi się przynajmniej wydaje, że rozpaczałaby, gdyby ten mariaż zawarto. Mieliśmy już nawet zebrać się przed 6 tygodniami, żeby traktować o interesach, ale zacząłem dostawać dzień po dniu takiej migreny. Rzeczywiście? Uśmiechnął się hrabia. Ależ tak, ze strachu, że odłożono zebranie na 2 miesiące, bo to nic pilnego, rozumie pan. Mam dopiero 21 lat, a Eugenia zaledwie 17, ale w przyszłym tygodniu upływa ów termin 2-miesięczny. Trzeba będzie się zdecydować. Wyobraża sobie, drogi hrabia, w jakim jestem kłopocie. A, szczęśliwy pan jesteś, bo wolny. A pan nie możesz być wolny? Któż panu przeszkadza? Niech mi pan powie. Gdybym nie ożenił się z panną Danglars, sprawiłbym zbyt wielki zawód ojcu. No to się pan żeń, odparł hrabia w szczególny sposób, wzruszając ramionami. Tak, ale wtedy to będzie zawód dla matki, zawód i zgryzota. No to się pan nie żeń. Zobaczę jeszcze, zastanowię się, ale pan będziesz mi służył radą, nieprawdaż? Jeśli to możliwe, wybawisz mnie z kłopotu. O, myślę, że poróżniłbym się z ojcem, byle nie sprawić przykrości mojej ukochanej matce. Monte Cristo odwrócił się, był jakby wzruszony. A cóż pan tam robisz? Rzekł do Lucjana, który zapatrzył w fotel. Na drugim końcu salonu trzymał w ręce ołówek i notes. Szkic według Pusina? Nie, odpowiedział z flegmą Debray. Nazbyt kocham malarstwo. Nie szkicuję więc, ale sumuję. Sumujesz pan? Tak, a dotyczy to ciebie pośrednio, mój Albercie. Obliczam, ile bank Danglarsa zarobił na ostatniej hoście Haiti. W 3 dni z 206 akcje skoczyły na 409, a nasz mądry bankier nabył ich sporo po 206. Musiał więc zarobić 300 000. Niezgorsze posunięcie, rzekł Albert, ale miał już lepsze. Toć zarobił w tym roku 1 000 000 na obligacjach hiszpańskich. Posłuchaj, kochasiu, rzekł Lucjan, pan hrabia powie ci, jak mawiają Włosi. Pieniądze i świętość, tego pół i tego. A to już wiele, dlatego kiedy ktoś opowiada mi podobne historyjki, wzruszam ramionami. Ale mówiłeś pan o Haiti, przerwał mu Monte Cristo. O, Haiti to rzecz inna. W naszych spekulacjach giełdowych Haiti jest jak écarté. Można lubić Bouvillot, cenić Vista, przepadać za Bostonem, a jednak znudzić się nimi. Ale zawsze wracamy do écarté. Écarté jest jak przystawka. Owóż pan Danglars sprzedał wczoraj po 406, a zainkasował 300 000. Gdyby zaczekał do dziś, straciłby ze 25 000, bo akcje spadły na 205. A czemu spadły tak znacznie? Spytał Monte Cristo. Darujcie mi panowie, ale nie znam się nic na tych giełdowych intrygach. Bo, roześmiał się Albert, wiadomości następują po sobie, ale nie są do siebie podobne. O, do diabła, zawołał hrabia. Pan Danglars ryzykuje w jednym dniu 300 000 franków. To chyba Krezus. To nie on ryzykuje. Sprostował szybko Lucjan. To jego małżonka. Baronowa jest rzeczywiście nieustraszona. Ale ty, Lucjanie, człowiek rozsądny, świadom, że wiadomości bywają pewne, bo ci jesteś u ich źródła, winieneś ją powstrzymywać, rzekł Albert z uśmiechem. Jakim cudem, skoro jej mąż tego nie potrafi? Znasz charakter baronowej. Nikt nie ma na nią wpływu, robi zawsze tylko to, co zechce. Na twoim miejscu, cóż na moim miejscu, wyleczyłbym ją, oddając tym samym przysługę jej przyszłemu zięciowi. I jakże byś to zrobił? Do licha, nic łatwiejszego. Dałbym jej nauczkę. Nauczkę? A tak, jesteś sekretarzem ministra, więc autorytetem. Jeśli idzie o wiadomości, ilekroć otworzysz usta, stenografowie giełdowi zapisują twoje słowa. Postaraj się, żeby baronowa przegrała raz po raz po 100 000 franków, a stanie się ostrożniejsza. Nie rozumiem cię, wybełkotał Lucjan. Przecież to jasne jak słońce, rzekł Albert ze szczerą naiwnością. Któregoś dnia podaj do wiadomości coś niebywałego, co sam wyssiesz z palca, na przykład, że Henryk IV odwiedził wczoraj Gabrielę, akcje skoczą, baronowa zaryzykuje jakąś sumkę i straci ją na pewno, gdyż Bishamp napisze nazajutrz w swojej gazecie. Ludzie skądinąd dobrze poinformowani niesłusznie twierdzą, jakoby Henryk IV odwiedził wczoraj Gabrielę. Plotka ta wierutna. Król Henryk IV nie ruszył się z nowego mostu. Lucjan roześmiał się sztucznie. Monte Cristo na pozór obojętny słuchał bacznie tej rozmowy, a bystre jego oko dostrzegło nawet pewną tajemnicę w zakłopotaniu sekretarza. Zakłopotanie to uszło całkiem uwagi Alberta, a jednak było przyczyną, dla której Lucjan skrócił wizytę. Czuł się nieswojo. Hrabia wyprowadził go, szepnął mu kilka słów, na które Lucjan odpowiedział. — Jak najchętniej, panie hrabio, zgadzam się. Hrabia wrócił do Alberta. — Czy nie myślisz, pan, rzekł, zastanowiwszy się nad tym, żeś postąpił niewłaściwie, mówiąc tak o swojej teściowej wobec pana Debreya? — Proszę bardzo, żachnął się Albert, aby pan hrabia nie nazywał jej tak zawczasu. — Czy naprawdę, odpowiedz mi pan bez przesady, pańska matka jest aż tak przeciwna temu małżeństwu? Tak dalece, że baronowa bywa u nas rzadko, a nie wiem, czy matka odwiedziła ją choć dwa razy. No to ośmieliłeś mnie, pan, mogę mówić otwarcie. Pan Danglars jest moim bankierem. Pan de Villefort wyświadczył mi nadzwyczajną grzeczność za jakąś tam przysługę, którą oddałem mu jedynie szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Za tym wszystkim kryje się, jak przypuszczam, nawał obiadów i rautów. Owóż, aby nie pomyślano, że pławię się w tych dowodach wdzięczności i uprzejmości, postanowiłem uprzedzić, niechże ja będę górą naszych wspólnych znajomych, zapraszając ich do mojego wiejskiego domu w Otil. Jeśli tedy zapraszając na ów obiad państwa Danglars i państwa de Villefort, zaproszę pana i pańskich rodziców, czy zebranie to nie będzie miało charakteru, by tak rzec, matrymonialnego? Pańska matka gotowa tak pomyśleć, zwłaszcza jeśli pan baron Danglars uhonoruje mnie obecnością swojej córki. Wtedy pańska matka znienawidzi mnie, czego nie życzyłbym sobie bynajmniej. Przeciwnie, proszę byś wspomniał pan hrabinie, ilekroć nadarzy się okazja, że zależy mi, aby pomyślała o mnie jak najlepiej. Jakiż ja panu jestem wdzięczny za tę szczerość. Zgadzam się oczywiście, abyś ominął nas pan przy tym zaproszeniu. Powiadasz pan, że chciałbyś, aby moja matka myślała o panu jak najlepiej, ależ ona przepada za panem. Tak pan sądzi? Zaciekawił się Monte Cristo. O, jestem tego pewien. Tego dnia, kiedy byłeś pan u nas na śniadaniu, gawędziłem z nią potem o panu przez godzinę, ale wróćmy do tematu. Gdyby moja matka dowiedziała się o tym dowodzie pańskiej atencji, a spróbuję szepnąć jej o nim, jestem pewien, że nie posiadałaby się z wdzięczności, a ojciec by się wściekał. Monte Cristo wybuchnął śmiechem. No więc dobrze, ozwał się. Wiesz już pan, w czym rzecz, ale myślę, że nie tylko pański ojciec będzie wściekły. Państwo Danglars zaczną mnie poczytywać za kogoś bardzo źle wychowanego. Wiedzą, że się w pewnym sensie przyjaźnimy, że jesteś pan najdawniejszym z moich paryskich znajomych i nie zastaną pana u mnie. Będą się głowić, dlaczego pana nie zaprosił. Postaraj się pan przynajmniej o jakieś wcześniejsze zaproszenie, które miałoby cechy prawdopodobieństwa i napisz do mnie kilka słów –